Lekcja ósma. 22 listopada. Mocarze wiary, Jozue i Kaleb. Sobota, po południu, 15 listopada. Tekst pamięciowy. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. List do Hebrajczyków 13:7. Każdy rodzic wie, że dzieci uczą się przez naśladowanie dorosłych. Wielu rodziców martwi się, widząc, jak ich dzieci kopiują ich złe cechy, a nie dobre. Bez względu na wiek z natury łatwiej przychodzi nam czynienie zła niż czynienie dobra. Na tym między innymi polega nasz upadły stan, albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. List do Rzymian 7:15. Niestety, każdy z nas doświadczył tej tragicznej rzeczywistości. Od pierwszych miesięcy życia ludzie są kształtowani siłą przykładu. W większości podstawowych rzeczy w życiu, takich jak chodzenie, mówienie i wyrażanie emocji, uczymy się, naśladując naszych bliskich i ludzi, wśród których żyjemy. Jako dorośli nadal potrzebujemy wzorców osobowych, a nawet jeśli nie są to wzorce doskonałe, możemy podziwiać i naśladować tych, którzy dzięki ich duchowym cechom zasługują na miano mocarzy wiary. W tym tygodniu przyjrzymy się lepiej indywidualnym przykładom dwóch mocarzy wiary przedstawionych w Księdze Jozuego, Kalebowi i Jozuemu. Co sprawiło, że wyróżnili się oni w swoim pokoleniu i odegrali kluczowe role w życiu ludu Bożego w jednym z przełomowych okresów w dziejach Izraela. Niedziela, 16 listopada. Wierność. Kim był Kaleb? Jakie miejsce zajmował wśród ludu izraelskiego? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 36:15. Oto naczelnicy rodów spośród potomków Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa, naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo, naczelnik Kenaz. Czwarta Księga Mojżeszowa 13:6-30-32. Z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunnego. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Księga Jozuego 14:6-14. Tedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgali. Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, rzekł do niego: ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Imię Kaleb pochodzi od hebrajskiego słowa Keleb, pies, które w Starym Testamencie zawsze występuje w negatywnym kontekście. Jednak słowo Keleb bywa też używane w pozabiblijnych listach i pieśniach w celu wyrażenia odwagi, wytrwałości i wierności sługi wobec jego Pana. Pod tym względem Kaleb był wierny swojemu imieniu, przez całe swoje życie lojalnie służąc Panu, Bogu Izraela. Jak świadczy o Kalebie fakt, iż odważnie wypowiedział swoje zdanie, choć większość zwiadowców wyrażała odmienną opinię, a lud izraelski groził mu śmiercią. Zobacz czwarta Księga Mojżeszowa 14:6-10, 20-25. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo, ale jak żyje i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. A ponieważ Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie, zawróćcie jutro i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Czwarta Księga Mojżeszowa 26:65. Gdyż Pan powiedział o nich, że umrą na pustyni. I nie ostał się nikt z nich oprócz Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna. Czwarta Księga Mojżeszowa 32:12. Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i Jozłego, syna Nuna, którzy wiernie wytrwali przy Panu. Przeczytaj uważnie imiona ważnych postaci w dziejach Izraela współczesnych: Jozłemu i Kalebowi, Szamua, Szafat, i Igal, Hoszea, Palki, Gaddiel, Gaddi, Amiel, Setur, Nachbi i Geuel. Czy te imiona brzmią znajomo? Przypuszczalnie nie. Dlaczego? Gdyż są to imiona dziesięciu zwiadowców, którzy obok Kaleba i Jozłego zostali posłani przez Mojżesza, by zbadać Kanaan. Odeszli w niepamięć, bo nie byli warci wspominania. Sprawozdanie, które złożyli, przedstawiało ziemię obiecaną jako niemożliwą do zdobycia. Postrzegali siebie jak szarańcze w porównaniu z olbrzymami mieszkającymi w niektórych częściach obiecanego kraju, a ich serca topniały z lęku na widok potężnych murów obronnych kananejskich miast. Kaleb jako starszy z dwóch zwiadowców, którzy złożyli pozytywne sprawozdanie, wystąpił jako pierwszy, prezentując inną postawę, postawę wiary. Był gotowy opowiedzieć się za tym, co prawe, wbrew opozycji, a nawet wobec groźby śmierci, jako że cały zbór zamierzał ich, Kaleba i Jozłego, ukamienować. Czwarta Księga Mojżeszowa 14:10. Co robisz, gdy większość ludzi wokół ciebie wydaje się mieć inne zdanie, przeciwne do twoich najgłębszych przekonań? Poniedziałek, 17 listopada. Daj mi te góry. Jak opisałbyś postawę Kaleba i Jozłego? Co to znaczy iść w pełni za Panem? Przeczytaj Księga Jozłego 14:6-14. Tedy synowie Judy przystąpili do Jozłego w Gilgali. Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię, i przyniosłem mu wieści, według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I oto, zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Czwarta Księga Mojżeszowa 14:24. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Czwarta Księga Mojżeszowa 32:12. z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i Jozłego, syna Nuna, którzy wiernie wytrwali przy Panu. Piąta Księga Mojżeszowa 1:36. Oprócz Kaleba, syna Jefunnego. On jeden ujrzy jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego że stale trzymał się Pana. Ewangelia Łukasza 6:45. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Kaleb nigdy nie zapomniał obietnicy, którą Pan dał mu za pośrednictwem Mojżesza, że posiądzie kraj, który przemierzyły jego stopy. 40 lat później nawiązał do swojego sprawozdania, mówiąc, że było to słowo według najlepszej wiedzy i sumienia. Jego sprawozdanie było oparte na przekonaniu, że z Boga prowadzeniem i pomocą Izraelici posiądą Kanaan. W przeciwieństwie do sprawozdania złożonego przez 10 zwiadowców, którzy zasiali lęk w sercach Izraelitów, Kaleb pokładał bezgraniczną ufność w obietnicach Boga i wierzył w jego pełne zaangażowanie w ich realizację. Hebrajskie wyrażenie, które dosłownie oznacza, byłem w pełni za Panem, stanowi przypuszczalnie skróconą formę dłuższego idiomu, moje serce w pełni podążało za Panem. Albo, napełniłem moje serce, by iść za Panem. W przeciwieństwie do innych ludzi, którzy szli za obcymi bogami albo nie szli w pełni za Panem, serce Kaleba było w pełni oddane Panu. To samo wyrażenie zostało później powtórzone jeszcze dwukrotnie, aby podkreślić wierność Kaleba. Jego charakterystyka jest zgodna z tym, co sam Pan nazwał innym duchem, który wyróżniał Kaleba spośród zwiadowców. Nawet w wieku 85 lat Kaleb był przykładem tego, czego Pan może dokonać przez ludzi, których serca są w pełni poświęcone jemu i jego dziełu. Kaleb rozumiał, że terytorium, które ostatecznie otrzyma każde z plemion, jest proporcjonalne do tego, w jakim stopniu przyjmie obietnicy Pana i jak daleko będzie gotowe pójść w wierze. Boże obietnice nie spełniają się automatycznie, niezależnie od naszej woli. Ich wypełnienie wymaga wiary uzupełnionej przez zdecydowane działanie. Hebrajskie słowo ulaj, przetłumaczone jako może, bywa używane do wyrażania lęku czy wątpliwości, ale zazwyczaj sugeruje nadzieję i oczekiwanie, iż nastąpi coś pozytywnego. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 16:2. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Czwarta Księga Mojżeszowa 22:6-11. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie, może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. Czwarta Księga Mojżeszowa 23:3. I rzekł Bileam do Balaka, pozostań przy swoim całopaleniu, a ja pójdę, może Pan wyjdzie na moje spotkanie, a cokolwiek mi objawi, oznajmieć i poszedł na niezalesione wzgórze. Jakie małe kompromisy mogą powstrzymywać cię przed podążaniem w pełni za Panem? Wtorek, 18 listopada. Moc przykładu. Co ta historia mówi ci mocy dobrego przykładu? Jak postawa Kaleba była naśladowana przez młodsze pokolenie? Przeczytaj Księga Jozłego 15:16-19. I rzekł Kaleb, temu, kto zdobędzie Kirjat do Sefer i zajmie je, Damachse, moją córkę za żonę. Zajął je Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba. Dał mu więc Achse, swoją córkę, za żonę. Gdy do niego przybyła, nakłoniła go, aby zażądał od jej ojca pola. Zsiadła potem z osła, a wtedy Kaleb rzekł do niej, czego chcesz? Ona odpowiedziała, daj mi wiano. Skoro mnie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi też źródła wód. Dał jej tedy górne i dolne źródła. Księga Sędziów 1:13. Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. Dał mu więc Achse, swoją córkę, za żonę. Księga Sędziów 3:7-11. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom. Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszan-Riszataima, króla Aram-Naharaim, i byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan-Riszataima przez 8 lat. Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował, Otniela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. I zawładnął nim duch pański, więc sądził w Izraelu, a gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał Kuszan-Riszataima, króla Aramu, w jego rękę, i zyskał on przewagę nad Kuszan-Riszataimem. I zaznała ziemia spokoju przez 40 lat. A gdy umarł Otniel, syn Kenaza, Kaleb obiecał wydać swoją córkę, Achsę, za tego, kto zdobędzie Kirjat Sefer. Wtedy Otniel zdobył miasto i otrzymał Achsę za żonę. Historia ta ma istotne znaczenie, gdyż raz jeszcze ukazuje odwagę Kaleba, jego wiarę i gotowość podejmowania wyzwań. Wskazuje także na to, że następne pokolenie Izraelitów poszło za przykładem mocarzy wiary, Kaleba i Jozłego. Gdy starsze pokolenie kończyło swoją służbę, młodsze pokolenie było gotowe stawić czoła wyzwaniom i kontynuować realizację Bożego planu dla Izraela. W sposób podobny do tego, w jaki Kaleb zwrócił się do Jozłego z prośbą, daj mi więc teraz te góry. Księga Jozłego 14:12. Achsa wspierana przez swego męża okazała taką wiarę i zdecydowanie, jakie przejawiał jej ojciec. Dzięki jej determinacji i odwadze Achsa kontynuowała przykład Kaleba, przykład wypełniania obietnicy objęcia w posiadanie ziemi obiecanej. Ziemia obiecana została dana w darze Izraelowi przez Boga, ale Izraelici musieli ją przyjąć, polegając na obietnicach Pana jako źródle wiary i odwagi. Determinacja Achsy znajduje odzwierciedlenie w uporze i zdecydowaniu kobiet, które nie pozwoliły się odepchnąć tłumowi i uczniom, ale nie ustały, póki nie dotarły do Jezusa, prosząc Go o błogosławieństwo dla siebie i swoich dzieci. Jaka lekcja dla nas jest zawarta w tej przypowieści? Przeczytaj Ewangelia Łukasza 18:1-5. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę. Jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Przekazanie pochodni wiary następnemu pokoleniu jest niezbędne dla wypełnienia misji powierzonej nam przez Boga. Pomyśl o wyzwaniach związanych z przekazaniem wiary następnemu pokoleniu z jednej strony, a możliwościami danymi młodym ludziom, by podejmować odpowiedzialność za dzieło Boże z drugiej strony. Co możemy uczynić, by wyszkolić młodych ludzi na przyszłych pobożnych przywódców? Jak ważny jest nasz przykład w tym procesie? Środa, 19 listopada. Pokorny bohater. Długa lista nazw miejscowości stanowiących szczególne punkty orientacyjne na granicach terytoriów przydzielonych plemionom izraelskim została umieszczona między opisami przydzielenia działu dwóm bohaterom, Kalebowi i Jozłemu, pierwszym zwiadowcom. Kaleb otrzymał swoje dziedzictwo jako pierwszy, zaś Jozue, jako ostatni. Do tego czasu Jozue przydzielał ziemię plemionom Izraela. Teraz zaś nadeszła pora, by lud izraelski przydzielił dziedzictwo Jozłemu. Co wynika z faktu, że wielki przywódca Izraela, który kierował podziałem kraju, otrzymał swoje dziedzictwo jako ostatni. Przeczytaj Księga Jozłego 19:49-51. A gdy synowie izraelscy dokończyli podziału ziemi na dziedziczne obszary, nadali też pośród siebie dziedzictwo Jozłemu. Synowi Nuna zgodnie z rozkazem Pana dali mu miasto, którego zażądał, mianowicie Timnat-Serach w górach Efraim, odbudował on to miasto i zamieszkał w nim. To są dziedzictwa, które przydzielili losem kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna i naczelnicy rodów plemion synów izraelskich w Szilo przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. W ten sposób dokończyli podziału ziemi. Miastem, które otrzymał Jozue, było Timnat-Serach, którego nazwa składa się z dwóch słów. Pierwszy człon, tymnat, pochodzi od hebrajskiego czasownika manach, liczyć albo przypisywać, a oznacza dział lub terytorium. Drugie słowo może pochodzić od hebrajskiego czasownika serach i oznacza nadmiar lub resztkę. Nazwa miasta Jozłego może więc znaczyć pozostała część lub reszta terytorium. Nazwa miasta, które Jozue wybrał z tego, co pozostało jeszcze do podziału, świadczy o szlachetnym charakterze drugiego przywódcy Izraela. Przede wszystkim zaczekał, aż wszyscy otrzymają swój dział. Następnie nie wybrał sobie działu w gęsto zaludnionym miejscu kraju czy najbardziej imponującego miasta, ale skromne miasteczko, a może raczej ruiny miasta, aby odbudować je ciężką pracą. Ponadto Timnat-Serach znajdowało się w pobliżu Sylo, gdzie wzniesiono przybytek. To świadczy, że priorytety Jozłego były zgodne z tym, do czego przywiązane było jego serce. Z pewnością po wprowadzeniu nowo powstałego narodu izraelskiego do ziemi obiecanej oraz zabezpieczeniu z Bożą pomocą dziedzictwa każdego plemienia i rodu nikt nie sprzeciwiłby się, gdyby Jozłemu przydzielono bardziej imponujące dziedzictwo. Jednak Jozue zadowolił się życiem w prostych warunkach, bacząc na to, co najważniejsze, zgodnie z modlitwą, jaką wieki później zapisał Dawid: o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Księga Psalmów 27:4. Czego możesz się nauczyć z postawy Jozłego? Jak możesz to stosować w swoim życiu tu i teraz? Czwartek, 20 listopada. Zmieniony przez rozmyślanie. Rozważanie przykładów życia wielkich bohaterów wiary jest korzystne dla naszego duchowego rozwoju. Najważniejszym przykładem dla nas jest Jezus Chrystus, Jego życie i nauczanie. Jak rozmyślanie o życiu i nauce Jezusa zmienia nas? Zobacz list do Hebrajczyków 12:1-2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Drugi list do Koryntian 3:18. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Marco Jacoboni, współczesny włoski neurobiolog pracujący w Stanach Zjednoczonych, jako jeden z pierwszych prowadził badania nad neuronami lustrzanymi w mózgu. Te komórki nerwowe aktywują się zarówno wtedy, gdy wykonujemy pewne czynności, takie jak śmiech czy obejmowanie kogoś ramionami, jak i wtedy, gdy obserwujemy tę samą czynność u kogoś innego. Aktywność tych neuronów zmniejsza różnicę między widzeniem a działaniem. Ellen White z naciskiem podkreślała znaczenie przypatrywania się charakterowi Jezusa. Patrząc na Jezusa, uzyskujemy jaśniejsze i pełniejsze pojęcie o Bogu, a przyglądając się Mu, zostajemy przemienieni. Dobroć i miłość do bliźniego stają się naszym naturalnym odruchem. Rozwijamy charakter, który jest odpowiednikiem boskiego charakteru. Wzrastając na jego podobieństwo, zwiększamy naszą zdolność poznawania Boga. Coraz pełniej wchodzimy we wspólnotę z niebiańskim światem i otrzymujemy wciąż wzrastającą moc przyjmowania bogactwa poznania i mądrości wieczności. Jakie dwa procesy zachodzą, tworząc sprzeczne dążenia w nas? Jak możemy się upewnić, że dajemy miejsce tym właściwym dążeniom? Przeczytaj list do Rzymian 12:1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W tym podsumowującym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł mówi o dwóch przeciwnych siłach wpływających na nas i kształtujących nas. Z jednej strony otaczający nas świat z jego licznymi wpływami usiłuje nas ukształtować na swoje podobieństwo, powodując dostosowanie działające z zewnątrz do środka. Przeciwstawiając się temu wpływowi, Duch Święty zmienia nas wewnętrznie w sposób podobny do tego, jak gąsienica zmienia się w pięknego motyla. Ale aby to się stało, musimy poświęcać się Bogu i prosić Go o kontynuowanie dobrego dzieła, które w nas rozpoczął. W praktyce musimy podejmować świadomy wybór, chwila po chwili, by chodzić w duchu. Piątek, 21 listopada. Do dalszego studium. Wiara Kaleba była teraz, podczas podboju Kanaanu, taka sama jak wtedy, gdy jego świadectwo zaprzeczyło fałszywemu sprawozdaniu szpiegów. Wierzył Bożej obietnicy, że Pan odda swemu ludowi Kanaan w posiadanie. I w tej wierze całkowicie za nim postępował. Przetrwał ze swym ludem długi okres wędrówki po pustyni, dzieląc z nim tym samym rozczarowania i ponosząc ciężar winy. Nie uskarżał się jednak na to, ale wychwalał miłosierdzie Boże, ponieważ Pan chronił go na pustyni w czasie, gdy jego bracia ginęli. Zachował jego życie wśród wszystkich doświadczeń, niebezpieczeństw i plag, zarówno w czasie ich wędrówki po pustyni, jak i podczas lat działań wojennych, odkąd wkroczyli do Kanaanu, a teraz, gdy miał już ponad 80 lat, jego siła nie osłabła. Nie żądał dla siebie ziemi już zdobytej, ale miejsca, które szpiedzy uważali, że wśród innych miejsc jest ono po prostu nie do zdobycia. Wierzył, że z pomocą Bożą wyrwie te twierdze z rąk olbrzymów, których moc tak zachwiała wiarą Izraela. Żądaniem Kaleba nie kierowało pragnienie zaszczytu czy też wzbogacenia się. Stary i dzielny wojownik pragnął dać ludziom przykład, którym by uczcił Boga i zachęcił plemiona do całkowitego podporządkowania sobie ziemi, którą ich ojcowie uważali za nie do zdobycia. Wiara Kaleba w Boga dawała mu odwagę, która sprawiała, że nie bał się ludzi, i uzdalniała go do odważnego i niezachwianego stawania w obronie sprawiedliwości. Polegając na tej samej mocy, potężnym wodzu zastępów nieba, każdy prawdziwy żołnierz krzyża może otrzymywać siłę i odwagę do pokonywania przeciwności, które wydają się nie do pokonania. Pytania do dyskusji. 1. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie siłę oddziaływania środowiska i odwagę, jakiej potrzeba, by zabrać głos, gdy inni milczą. Jaka jest rola odwagi w praktykowaniu naszej wiary? Jak możemy uniknąć nadmiernej surowości i szorstkości, gdy opowiadamy się za tym, co słuszne? 2. Podziel się podczas wspólnego studium Pisma Świętego przykładami wiary z Twojego zboru i środowiska społecznego, które wpływały na Twoje życie i Twój charakter. Jakie cechy tych ludzi są warte naśladowania? 3. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie wpływ środków masowego przekazu na nas. Jak możemy uniknąć ich negatywnego oddziaływania i korzystać z nich w dobrych celach? 4. Zastanów się nad pokorą Jozłego jako przywódcy oraz nad jego pragnieniem zamieszkania w pobliżu świątyni. W jaki sposób jego przykład przemawia do ciebie?